studio panią Marię Sierociuk, wiceprezes Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I pana prezesa Tadeusza Malesę. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie prezesie.
Witam serdecznie.
Pierwsze pytanie, panie prezesie, takie, znaczy pewnie jak pan podsłuchiwał nas, jadąc tutaj, to będzie pan wiedział, że o to zapytam. Czy to prawda, że jestem członkiem SLD? Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowskiej?
Że kto jest?
Że jestem członkiem SLD.
Pierwsze słyszę. A gdzie miałem podsłuchiwać?
Nie, nie, no, ale się pytam się, czy pan... Ja pytam, teraz zadaj pytanie.
Rozumiem.
Czy prawdą jest, że przeciętny członek, między innymi Łukowskiej Spółdzielni, bo to jest pytanie ogólne, żeby było jasne, bo ogólne też będą.
Tak.
Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Czy spółdzielnie mieszkaniowe i prezesi są, że tak powiem, zjednoczeni w jakiejś organizacji?
Też nic mi na ten
znaczy,
temat.
Nie, no, ale no, jest nie. Jakaś rada, ogólnopolska rada, nie wiem, spółdzielni mieszkaniowych, coś
nie.
W tym stylu.
Jest Krajowa Rada Spółdzielcza, do której mają obowiązek należeć wszystkie spółdzielnie. Natomiast jeśli już mówimy o spółdzielniach mieszkaniowych, to rzeczywiście spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszają się, ale albo w krajowych związkach rewizyjnych i takie związki rewizyjne są dwa i my należymy do jednego z tych związków rewizyjnych.
Albo
do regionalnych związków rewizyjnych, które są w poszczególnych województwach.
Dobra, to który poparł Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2004 roku, przez co, że tak powiem, zostaliśmy zaliczeni do tego, że tak powiem, no, niekoniecznie dla mnie, że tak powiem, zacnego grona.
Związek rewizyjny?
Nie wiem, któraś z organizacji, która zrzesza spółdzielców i przez to, że tak powiem, pośrednio spółdzielcy znaleźli się. Nie, to takie pytanie na rozluźnienie, żeby nie było, że się czepiam.
Ale nic mi na ten temat nie wiadomo,
z pytań, które się pojawiły.
Na pewno nie nasz związek rewizyjny, do którego my należymy. Należymy do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych przy ulicy Prostej w Warszawie i ten związek na pewno nie popierał żadnej z organizacji.
Pani prezes, panie prezesie, czemu was tak nie lubią mieszkańcy? Ja tu czytam te wszystkie komentarze i czytam tych, których żeśmy nie wpuścili z zasady, bo rzeczy wulgarnych, ordynarnych albo takich, które zakrawają już po prostu chorobę, też nie wysyłamy, ale to również jest symptomatyczne, że po prostu was ludzie po prostu straszliwie nie lubią.
Tak się chyba dziwnie składa, że w ogóle w naszym kraju spółdzielczość jest traktowana jako relikt starego systemu, starego układu. Myślę, że kiedyś też tak się nad tym zastanawiałam, że ludzie jeszcze mają pretensje, że mieszkania kiedyś były przydzielane, że nie wiadomo według jakich kluczy, prawda? I dlatego spółdzielnie są tak odbierane. Ponadto, no, myślę, że jest oczywiste, z tego powodu też tutaj, żeśmy się dzisiaj spotkali, że mamy taką rolę niewdzięczną instytucji, która zbiera pieniążki od członków po to, żeby zapłacić za usługi, które poprzez spółdzielnie są realizowane. A więc no, jesteśmy w pewnym sensie poborcą podatkowym, więc trudno liczyć zawsze na życzliwość.
No, ale generalnie powiem tak, jak czytałem te wszystkie SMS-y, które do mnie doszły, bo czy też maile, które otrzymałem, telefony, jak się dowiedzieli ludzie, że będę z wami rozmawiał, to mówili, to jest taka reakcja. Ci, którzy mnie lubią czy nie lubią, mówią tak, no jedni dopingowali, że wam zrobić krzywdę. Obiecuję, że nie zrobię. Ale też większość ludzi mówi, to niech pan o to zapyta, bo nie wiemy, bo nie tamto. Wejście do spółdzielni mieszkaniowej, nie tylko w Łukowie, żeby było jasno. Jesteście tylko, przepraszam, zum Beispiel w tej chwili, bo to jest taka reakcja nie tylko z Łukowa, ale również z innych spółdzielni. No wiąże się po prostu z głębokim stresem. Ludzie mówią, że wejść do administracji to po prostu iść tak troszeczkę od razu trzeba z buzią. Powiem szczerze, że ja mam też takie smutne doświadczenia, bo mi się też czasami zdarza po prostu walić w głową w mur. No niestety w tej spółdzielni, bo tutaj jestem trochę prywatnie jak gdyby zamieszany w tą całą sytuację. Ale coś jest na rzeczy. Że jest bardzo miła pani, która jest kasjerką. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Jest bardzo miła pani. Ale zdarzyło mi się po prostu parę razy walić łbem w mur. Po prostu takiej bezsilności. I być może to jest problem. Nie zastanawiacie się?
My się ciągle zastanawiamy, bo, panie dyrektorze, drzwi w spółdzielni są otwarte w tych godzinach, w których pracujemy. Nawet do mnie, jeśli przychodzą nasi mili członkowie, prawda, to nie muszą się zapisywać na określone godziny wizyt.
A nie, to już tam...
Nie, ale też mniejsza z tym. I z tych relacji, które do nas docierają, no to ja słyszę, że właśnie jest wręcz odwrotnie. Że nasze dziewczyny, które pracują, a przynajmniej na Unitów Podlaskich, są bardzo sympatyczne i odbieram to w taki sposób. Natomiast pojedyncze, przypadkowe sytuacje, bo myśmy rozmawiali przecież przez telefon, ja już się też...
Próbował pan prezes wydobyć ode mnie, że tak powiem, tematykę.
Nie. Ja próbowałem dociec, jakie było pańskie to właśnie mało miłe spotkanie, o którym pan powiedział, że to było 2 lata temu, czy rok temu. Ja próbowałem nawet później dociekać w sprawie tych jakichś tam drzwi, ale nikt tego nie pamięta zdarzenia, bo głównie mi o to chodziło.
Nie, wie pan, ale generalnie to nie rozmawiamy o mnie, bo ja nie chciałem, żeby pan próbował w tej chwili manipulować. To nasze dzisiejsze spotkanie jest sprowokowane tym, że ja miałem, że tak powiem, jedno czy dwa spotkania, no takie właśnie, czy inne. Ja mogę oczywiście mówić o swoich spotkaniach, bo to jest fakt na przykład, ale będziemy do tego się odnosić, ja będę to mówił o pewnym przykładzie.
Dobra, oczywiście. Że,
jako szerszy.
Jasne.
A więc ja się nie dam wprowadzić tutaj w taki nastrój, że że będziemy mówili o moich relacjach. Ja tylko mówię o tym, co mam tu wpisane.
Rozumiem.
Ja wiem to, co mam, co otrzymuję, co ludzie mówią. Wie pan, ja też mieszkam na klatce, w której ludzie mówią to, co mówią. I wiem również, nie zgodzę się z panem, że wszystkie te kontakty, które pani czy panów młodszych czy starszych, tak, którzy przychodzą do spółdzielni, to są takie bardzo miłe i sympatyczne. Przepraszam, panie profesorze, ale to jest PR.
Są różne. Są i takie, no,
i takie. Więc to nie jest tak, że ja przychodzę i przez 17 lat, jak nie, 15 lat, jak mieszkam w tym samym bloku, że mam same niemiłe. Bo ja powiedziałam, że z panią, że tak powiem, która przyjmuje ode mnie wpłatę, ja mam bardzo miłe. Czasami sobie zamienimy parę słów. To nie jest tak, że ja mam bardzo rzadkie te kontakty ze spółdzielnią. Po prostu wynika to z mojej pracy. Nie zawracam wam głowy zanadto, ale swoje słyszę.
Jasne.
Ludziska, że tak powiem. I dlatego ja was pytam, dlaczego wy w gruncie rzeczy nie prowadzicie właściwie żadnej komunikacji ze spółdzielczancami? I tu jest mój zarzut, bo uważam, że spółdzielnia mieszkaniowa, zwłaszcza Łukowska, również w innych miejscowościach jest bardzo podobnie, chociaż nie do końca. Wy nawet strony internetowej nie macie.
Nie mamy. Strony internetowej nie mamy, natomiast ja się odniosę do tego, co usłyszałem. Czytamy, rzeczywiście od momentu, gdy zaczęliśmy rozmowy o tym dzisiejszym spotkaniu, przeglądamy portal Podlasie24, jasne. I też się zastanawiam, kto pisze. Bo podpisują się ludzie typu spółdzielca, typu były mieszkaniec, prawda? I nie wiem, czy to nie piszą tylko rzeczywiście ci bardzo sfrustrowani, którzy mają różnego rodzaju doświadczenia, a nie piszą ci zadowoleni, bo często tak to bywa. Znaczy, nie wiem, trudno mi naprawdę pan,
generalnie dowcip polega na jednej rzeczy, że gdyby prawdą było to, co piszą między innymi o pracownikach z administracji, że zajmujecie się układaniem pacjentów
i
siedzimy na Facebooku, no to generalnie też można byłoby zrobić taką akcję poparcia.
Zapewne.
A nie było.
Sam bym pewno popierał.
Natomiast nie, ale panie prezesie, no to są po prostu fakty. No, generalnie ludzie w jakiś sposób reagują. Pani prezes powiedziała, że to być może jest to kwestia takiego podejścia, że wy zbieracie pieniądze. To ja zacznę teraz po kolei, jeśli może.
Tak jest.
Prosiłbym o kilka faktów.
Proszę bardzo.
Ile osób zatrudnia spółdzielnia?
60 kilka.
Znaczy, ale konkretnie.
Zmienia. To znaczy na dzień dzisiejszy 68.
68. Bezpośrednio, jeśli chodzi o takich pracowników typowo elektryk, gazownik i tak dalej, więc tak zwanej obsługi technicznej, to ile jest osób z tego?
No, zdecydowana większość, bo tak administracji, ile możemy mieć? 20 kilka osób. W związku z tym 40 osób to są ludzie związani bezpośrednio z wykonywaniem pracy. Ja nie powiem, że fizycznej, bo różnej, prawda? Ale to nie są na pewno te gryzi piórki, które tam siedzą i coś na tym Facebooku, czy układają tego pasjansa przed komputerem.
Niech teraz powie, te 68 osób, ile kosztuje miesięcznie utrzymanie? Albo może rocznie?
Już bardziej mógłbym mówić o rocznym, prawda? Ponieważ zatwierdzamy plany, między innymi finansowe, i fundusz wynagrodzeń jest rzędu 2 800 000, jeśli dobrze pamiętam.
A ile ogólnie, na przykład w całości, znaczy ja tu nie będę dzielił, że tam fundusz taki, śmaki czy owaki, ale chciałbym, żeby w całości ile wynoszą wpłaty ze spółdzielców, czyli tym, co musicie zagospodarować.
Obrót
spółdzielni.
No przekroczyło to 20 milionów, ponieważ ostatnio zostaliśmy zawiadomieni, że przy przekroczeniu kwoty 5 milionów euro już rozliczamy się nie z Urzędem Skarbowym w Łukowie, tylko z Urzędem Skarbowym w Lublinie. Czym jesteśmy zdziwieni, ale takie są przepisy prawne.
Dobrze.
Czyli 20 kilka milionów złotych.
Około 3 milionów złotych, z czego to jest, mniej więcej liczmy 12-15% to są koszty obsługi administracyjnej. To powiedzcie mi jeszcze państwo, ile wynosi teraz te takie, że tak powiem, najbardziej gorące tematy. Fundusz remontowy, ile udaje się zebrać przez spółdzielnię?
No to ja może sobie zajrzę do moich papierów. No bo to generalnie mi łatwiej, bo tak nie będę rzeczywiście strzelał.
Bo ja wiem, ja sobie wziąłem, że tak powiem, z papieru, żeby było jasne, że nie jakiś tam wymyślony,
nie, rozumiem. Ostatnie
zawiadomienie, które
z tych zawiadomień czynszowych, tak jest. Rozliczenie funduszu remontowego za rok ubiegły. To jest koszty 2 miliony 830 tysięcy złotych.
A teraz to pytanie, które się najczęściej pojawia, bo tego... Znaczy mówię, to jest ten wasz błąd, że nie macie żadnej komunikacji ze społeczeństwem. Sposób komunikowania się poprzez tak zwane zebrania blokowe i tak dalej, wymyślony gdzieś tam ze 30 czy 40 lat temu, kompletnie w tej chwili się nie sprawdza.
Panie dyrektorze.
Ale, przepraszam, dobra, panie prezesie, powiem
słucham.
Tak. Ja te liczby poznaję po raz pierwszy.
Dlatego, że pan nie chciał. Jako członek spółdzielni.
Znaczy, proszę pana,
przepraszam, że znowu schodzimy tutaj
nie, znaczy,
na
ale
osobowo.
Ale niech mi pan powie. No, generalnie, a jaki jest problem stworzenia strony internetowej i umieszczenia tego wszystkiego w internecie?
Teoretycznie żaden problem, prawda?
Znaczy, to w praktyce jest żaden problem.
I w praktyce.
Natomiast niech mi pan powie jeszcze jedną rzecz. Tak. Dlaczego te liczby są tajemnicą?
Ale one nie są tajemnicą.
A ja powiem tak. No to teraz
żadną.
Na własnym przykładzie. To dlaczego jeden z wiceprezesów, drugi wiceprezes spółdzielni na moje życzenie w ubiegłym roku nie chciał przekazać mi takich danych. Znaczy, robił wszystko, znaczy powiem tak, żeby to opóźnić, żeby mnie do tego zniechęcić. Ja tam byłem 2 czy 3 razy, aż mi się znudziło. Rzeczywiście, bo ja nie mam czasu, żeby za tym łazić.
Rozumiem. Jest to dla mnie bardzo...
Byłem przeciętnym członkiem więc spółdzielni, więc nie podejrzewam, troszkę bardziej upierdliwym, przepraszam za wyrażenie, niż inni, nie podejrzewam, że nawet większość członków zdaje sobie z tego sprawę, że ma prawo do wyglądu do takich danych.
Ale przecież... Tak, proszę
bardzo.
Rozmawiałam
właśnie z kolegą na ten temat. Powiedział, że przekazał panu informacje, z których pan nie był zadowolony.
Znaczy, nie przepraszam bardzo.
Ja
no to
nie będę
pan,
wnikała,
to pan
prawda,
Josek,
bo należałoby...
Josek przyjdzie do nas i mi to powie, że mi przekazał jakiekolwiek informacje. Oprócz tego, że mam wypisać podanie, albo w ogóle, albo niech pan przyjdzie, to ja panu pokażę. Ja powiedziałem krótko, no według ustawy, która właśnie do tego zobligowała spółdzielnie, ja mam na każdą prośbę spółdzielnia ma mi obowiązek przekazać takie dane.
Oczywiście.
I nie ma tutaj w ogóle żadnego dyskutowania i to nie jest tak, że pan mi przekazał jakiekolwiek informacje. Przepraszam, panie wiceprezesie, zresztą, że zaocznie, ale sobie po prostu nie życzę takich insynuacji, bo pan wiceprezes, że tak powiem, jeszcze niedawno przeze mnie widziany, zaczepiony, wspominano rzeczywiście, bo pan nie przyszedł. Przypominam, panie wiceprezesie, że... I to jest, widzi pan, taki sposób jak gdyby zbywania tematu. Bo mówię, dlaczego tego nie można ujawnić?
Ale my nie zbywamy.
Ale ja mówię, pokazuję panu sam siebie, nie? Ja
rozumiem.
Jestem trochę bardziej cierpliwy, czy też
nie znam,
łażący.
Nie
no.
będę tutaj dyskutował na temat tego przykładu, ale przecież zgodnie z przepisami my jesteśmy obowiązani na żądanie czy życzenie członka, to wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przedłożyć te dokumenty
każdemu doręczki. No,
oczywiście doręczki. I tak robimy, jeżeli członek przychodzi i żąda.
No to
przecież
niestety nie dostałem, że tak powiem, do tego
rozumiem, ale...
grona zaliczone.
Panie dyrektorze, nie rozmawiajmy tutaj o naszym koledze, którego nie ma, bo ja też nie potrafię odpowiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, a szkoda, że pan nie zaszedł do mnie, gdzie rzeczywiście są drzwi otwarte i na pewno ode mnie dokumenty, ale... chyba że jakieś miał pan wymyślne zestawienie. Ja nie wiem.
Nie, po prostu normalne rozliczenie na co idą pieniądze. Nic więcej.
Więc proszę bardzo. Są
więc dobrze. 2 miliony 800. Chwili... Chciałbym wiedzieć, żeby... I teraz tak już nie moja to jest wiedza, ale załóżmy mieszkańców.
Tak.
Na co wydaliście te pieniądze w ubiegłym roku?
Które?
2 miliony 800 z funduszu remontowego.
Z funduszu remontowego. Na remonty i naprawy w naszych zasobach.
To znaczy?
No mamy te roboty wyfakturowane, w związku z tym też wszystko jest do wglądu w siedzibie spółdzielni.
Ale nie, ale niech pan da przykład, bo generalnie ludziska się pytają, no, na co na przykład poszło?
No? No, gro pieniędzy w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na roboty drogowe, a konkretnie chodnikowe, czyli na wymianę starych chodników asfaltowych, bądź też ułożonych z płytek chodnikowych, na myślę ładne już kostki brukowe. Notabene, żeby było też fajnie, to mam rozliczenie planu remontowego z ubiegłego roku, więc tutaj mogę nawet powiedzieć w poszczególnych częściach.
Takie dane, rzucajcie to takimi danymi, bo to, o to chodzi, żebyście się też bronili, żeby nie było tak, że
nie,
to już... bronią was fakty zawsze. Nie?
Jasne. Mhm. Na roboty dekarskie wydaliśmy 35 tysięcy złotych. Na roboty murarskie, między innymi tutaj elewacyjne, remont balkonów, docieplenia stropodachów, naprawy lodzi, naprawy części elewacji wydaliśmy ponad 500 tysięcy złotych. Na roboty malarskie, ponieważ mamy zasadę, że co 7-8 lat odmalowujemy, odnawiamy klatki schodowe, plus malowania wiatrołapów, tutaj widzę suszarnie, piwnice, tego jest też sporo. Generalnie wydaliśmy prawie 200 tysięcy złotych. Na roboty stolarskie, czyli na rozliczenia z naszymi członkami w zakresie wymiany stolarki okiennej, które wykonują mieszkańcy w własnym zakresie, nam przedkładają faktury, bądź na wymiany, które myśmy realizowali naszymi pracownikami, bądź na zlecone wymiany okien na klatkach schodowych, bo rozpoczęliśmy, ale przyznam szczerze, dopiero w ubiegłym roku wymiany okien na klatkach schodowych, no wcześniej mieliśmy inne potrzeby. Plus wymianę okienek w podpiwniczeniach wydaliśmy około 400 tysięcy złotych. Na roboty właśnie te chodnikowo-drogowe, czyli to, co już mówiłem o kostkach brukowych, o parkingach, których nam brakuje i rzeczywiście robimy tam, gdzie możemy, po uzgodnieniu z naszymi mieszkańcami, realizujemy nowe parkingi, wydaliśmy zdecydowanie ponad 450 tysięcy złotych. Na roboty elektryczne to już jest może mniejsza pozycja, wydaliśmy ponad 16 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Więc my to wszystko mamy udokumentowane i możemy każdemu członkowi w momencie, gdy do nas przyjdzie, pokazać.
Okej, dobrze. No, czy to takie trudne?
No ale nie trudne, to jest bardzo łatwe. Nie... Tylko ja się ciągle dziwię, że skoro tutaj była ta mowa...
Ale ja jednak, wie pan, nie wracajmy do kwestii, które zamkliśmy.
Ale chciałbym wrócić. Bo pan zarzucił trochę, że...
Ja nie zarzuciłem, po prostu nie stwierdziłem fakt. Po prostu,
że ta nasza komunikacja przez zebrania, prawda?
Tak, dokładnie. Ona jest po prostu po pierwsze przestarzała, po drugie ludzie nie mają na to czasu chodzić. Wie pan doskonale, że chodzą na to osoby, które dysponują jakimś czasem. Większość spółdzielców młodych, tak jak ja, nie ma czasu na to w tym uczestniczyć. Wie pan, każdy z nas pracuje do 21, do 22. Ja tak
rozumiem.
Czas pracy. Nie ma innego sposobu, bo nie wisi mi nic, jakieś sprawozdanie, informacja nawet na tablicy ogłoszeń. Tymczasem strona internetowa załatwia wszystko. No jesteśmy, żyjemy w XXI wieku, panie prezesie.
No dobrze, tylko tak, mówimy tu, że to jest jakiś relikt, prawda?
Tak, proszę, bo to jest wybitny relikt.
Panie dyrektorze.
Relikt, który moim zdaniem służy temu, żeby wpływ informacji był, że tak powiem, utrudniony.
Absolutnie. W roku 2007, więc bardzo niedawno, znowelizowano po raz kolejny przepisy naszej ustawy, a ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych znamiennie nosi datę 15 grudnia 2000, a zaczęła funkcjonować w 2001 roku. W 2007 nasz kochany parlament z podpisem pana prezydenta uznał, że trzeba właśnie zrobić większą demokratyzację i większy dostęp członków do tego, co się dzieje w spółdzielniach mieszkaniowych. I zlikwidowano nam ten relikt przeszłości, o którym tutaj mówimy, czyli my nie odbywamy zebrań grup członkowskich, które były organem notabene spółdzielni, tylko jest pełnia demokracji, bo są walne zgromadzenia. I my zarejestrowaliśmy statut na podstawie tych przepisów i od roku 8 realizujemy walne zgromadzenia,
ale
na których ma przyjść bardzo
faktu,
dużo.
Zmienia faktu, że generalnie nie widzę w tym momencie, że tak powiem, pan nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie ma strony internetowej, na której można to wszystko zostawić i macie święty spokój, bo sobie taki, załóżmy, Skwarek, Kowalski czy tam Iksiński, czy tam ci, którzy się podpisują, spółdzielca, były spółdzielca, wchodzi, ogląda, dziękuję, do widzenia. Na tej stronie internetowej znajdują się na przykład takie informacje. No tak sobie to wyobrażam, bo dla mnie to jest po prostu banalne, no... Ja w takiej rzeczywistości funkcjonuję. Informacja o tym, że na przykład macie zamiar wymieniać balkony i będziecie ogłaszali jakiś przetarg, jakąś informację. Ludzie sobie to oglądają, wchodzą, są zadowoleni, możecie sobie utworzyć forum, na którym będą ludzie pisać do prezesa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, no dla mnie to jest proste, no.
Panie dyrektorze, zgadzam się z panem, tylko w moim odczuciu nie załatwia to problemu komunikacji z mieszkańcami.
Załatwia. W dużej mierze ułatwia.
Załatwia w pewnym procencie. Ponieważ my też możemy określić, ilu z naszych mieszkańców ma dostęp do internetu, bo wiemy, ile osób korzysta z takich usług. To jest, nie wiem, 30%? Nie więcej.
Proszę pani, ja powiem pani jedną rzecz. Wie pani, jaki procent słuchaczy
30%
Katolickiego Radia
Podlasia,
którzy mieszkają nie tylko w mieście, ale mieszkają na wsi. Mniejszej, większej. Tu, w tym naszym regionie. I pani powie, jak pani myśli, ile osób deklaruje dostęp do internetu? Wśród słuchaczy Katolickiego Radia Podlasia średnia wieku to jest 45 plus minus 10.
Myślę, że 70%.
80% mówi, że ma dostęp do internetu. Więc wie pani, ja się, że tak powiem, troszeczkę tak nie zgodzę, że oczywiście osoby starsze, po 70 roku życia. Tak. Ale mówię o osobach młodszych.
Zgadzam się z panem, że o te osoby też należy walczyć. Natomiast uważam, że to też nie róbmy tak, że to załatwi wszystko i załatwi
nie,
problem.
Ale jest jakiś krok do tego,
jest
żeby
jakiś krok.
Być transparentnym.
Natomiast dla nas nasza transparentność polega na tym, że my co roku przedkładamy pełne sprawozdanie zarządu tym osobom, które przychodzą. Mało tego. Wcześniej nawet drukowaliśmy takie broszurki, gdzie jest wszystkie te pytania, które pan dyrektor dzisiaj ma, tutaj wszystkie liczby
Dobrze,
są zawarte.
Prezes,
i to było ogólnie dostępne, więc ja nie przyjmuję tego zarzutu, że my nie udzielamy tego.
Znaczy generalnie koszt stworzenia i utrzymania strony internetowej. To jest naprawdę groszowa kwestia, bo ja myślę, że za 500 zł można taką stronę stworzyć.
Przyjmujemy pana dyrektora uwagę.
Ale my już wielokrotnie rozmawialiśmy i podejrzewam, że w niedługim czasie tę stronę internetową założymy.
Proszę państwa, poważnie. Mamy deklarację, dobrze.
Panie dyrektorze, to rzeczywiście nie rozwiąże
sprawy. Coś załatwiłem.
Bardzo dobrze. Dobrze, tak będzie.
Dobrze, to teraz
my
jeszcze
oglądamy...
Konkrety, sorry. Zostawiamy, jest załatwione, posprzątane. Będzie.
Będzie, tylko ja jeszcze dopowiem jedno zdanie. No. Ja przeglądam strony internetowe niektórych spółdzielni mieszkaniowych i tych informacji, na które pan liczy, że one będą na naszych stronach, tam pan nie znajdzie.
Dlaczego? A dlaczego nie można znać?
Nie
znaczy,
wiem.
A widzi pan, dlatego, że jeżeli... Ja wam powiem taką jedną rzecz, bo ja próbuję jak w sumie wam pomóc. Ja wbrew pozorom nie jestem wam wrogiem, bo jestem, że tak powiem, uzależniony też od was.
Jasne.
Więc generalnie to nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj, że tak powiem, pokłócili. Ja zrobię wszystko, żebyśmy się nie pokłócili.
Się nie pokłócimy.
Tylko, że dowcip polega na jednej rzeczy, że spółdzielnia, dlaczego zaczynałem od tego pytania i pani mi udzieliła. Spółdzielnia jest widziana jako taki czarny lud, który jest tajemniczy, bo się wchodzi do tego czarnego luda, do administracji. Z administracją się ma zazwyczaj kontakt taki. Kiedy płacę? Niezbyt przyjemny, nikt nie lubi płacić. Niezależnie, mało, dużo, nikt nie lubi płacić. Wy też pewnie nie lubicie płacić. Nawet jeśli się chleb kupuje, to tak generalnie człowiek patrzy, czy 2,50, czy 2,80. I druga sprawa, wtedy, kiedy trzeba pójść załatwić sprawę. To jest zwykły stres. I teraz, jeżeli wy mówicie, dobrze, no ale każdy może przyjść, każdy może zapytać. Nie, zdecydowana większość po prostu unika takich kontaktów. Natomiast jeśli jeszcze do tego dołożymy, że jak pan prezes mówi, że strony internetowe zaprzyjaźnionych czy znanych panu spółdzielni świecą pustkami, nie ma tych informacji, to jest dodatkowe wprowadzenie takiej atmosfery tajemniczości, coś chcą ukryć. Prosta rzecz, podejrzliwość. Jesteśmy naród normalny. Jesteśmy zdrowymi, normalnymi Polekami. Czyli podejrzliwi jesteśmy. Normalna rzecz.
Jesteśmy.
No, więc ja powtarzam. Strona, gdzie będą tego typu informacje, gdzie będzie można zajrzeć. Jeśli ktoś tam nawet wynajmiecie tego administratora, który się będzie bawił w to, żeby na przykład, nie wiem, jakieś filmiki czy informacje o wydarzeniach i tak dalej. Będziecie kreować nawet taką, nie wiem, politykę kulturalną czy stworzenia wspólnoty. Wszyscy wam jeszcze podziękują za to.
Oby. Powiedzieliśmy, że założymy stronę.
Dobra. Dobrze. Powiedział pan, że wyłożyliście 400 tysięcy na refundację wymiany okien. To czemu u mnie w bloku mówią, że nie refundujecie już tego?
Nie wiem. Ludzie różne rzeczy mówią.
Widzi pan. Ale widzi pan. I teraz to jest następna informacja, która, że tak powiem, gdzieś jest i chodzi a w drugim obiegu chodzi całkiem inna.
Panie dyrektorze, tyle plotek, które docierają do
mnie... Ale widzi pan, plotki wynikają z niedomówień.
I z niewiedzy.
I z niewiedzy.
ale nie ma żadnego problemu, żeby rzeczywiście to ustalić w formie pan... faktu, a nie opowieści, a jak wygląda ta refund...
Dobrze, to ja zapytam
pani.
Dobrze. To tak. Jak wygląda ta refundacja? 100% czy w jakimś procencie?
Nie. Mamy to zapisane, że jest to w granicach 50%.
Ale a mówię, od że... czego to zależy?
Od to zależy od dwóch pozycji. Jedna pozycja to jest wiek budynku, ponieważ my przeliczamy tę refundację 2,5% za każdy rok.
Dobrze, ale nie, panie prezesie,
do 50%.
To tak szczegółowo to bym chciał, żeby było w internecie napisane. Ja tylko chciałbym, żebyśmy teraz dużo pytań załatwili.
Jasne.
Jest możliwe do 50%, jest. Zależy tak od tego. Jest jasno określone jest. Na jakiej zasadzie, dobra? Załatwiona sprawa.
I tak jest.
Drodzy państwo, możemy. Nie musimy się zrzucać specjalnie u mnie na klatce, żebyście nam wymienili okna.
W ogóle nie będziecie się rzucać.
A tak usłyszała moja sąsiadka, że nam mało, że zamurujecie, że tak powiem, pół okien, to jeszcze, że tak powiem, będziemy musieli dopłacać?
Nie, znowu jedna pani, drugiej pani, a, coś nam opowiadała,
czyli
prawda?
Generalnie będziecie robili to planowo, bez zamurowywania okien, czyli tak. Bez zmniejszania powierzchni?
To znaczy, tego nie mogę zagwarantować, bo akurat, skoro już rozmawiamy o tym konkretnym bloku,
nie,
to znaczy rzeczywiście
ogóle, to różne są
bloki. Ogromne te okniska no nie i nie wiem, ogromne, czy jest taka wcale. Potrzeba, żeby je utrzymywać.
Wcale nie czy są. Nie, wcale nie są takie.
Jednemu to będzie odpowiadało, drugiemu nie.
Wcale nie są
natomiast generalnie, jeżeli wymieniamy, bo nie zaczęliśmy od spokojnej, prawda, tylko zaczęliśmy akurat od budynków na Unitów Podlaskich, wymieniamy w ramach tych samych otworów. Czyli nic nie zmieniamy.
Dobra. Teraz pytanie, ja mam takie pytanie już, przepraszam, że to będzie prywatne, ale prawdopodobnie to dotyczy, że tak powiem, większej ilości. Kto odbiera na przykład te remontowane balkony? Kto sprawdza tą robotę?
No, nasza ekipa odbiorcza, czyli jest komisja, która dokonuje odbioru tego. Ja widziałem na portalu. Ktoś niezadowolony napisał, że jest jakiś balkon, który nawet zagraża po tym remoncie bezpieczeństwu. My przecież mamy na te roboty...
Właśnie, bo generalnie to jest ktoś, kto no, tak ma się... dokładnie ten sam problem, co ja.
No, dokładnie. Ja to nawet przeczytałem. I dziwię się, że ten ktoś anonimowo pisze na portalu Podlasie 24, a nie zgłosił tego problemu do nas. Ale... Bo nie wiem, czy ten balkon był naprawiany w roku ubiegłym, czy dwa lata temu, bo już
znaczy,
od szeregu lat.
U mnie jest to, nie wiem, to dwa lata temu
było. O, więcej. Akurat na spokojnie nie, to, co, tam płyty to, co, azbestowe to, co ja wymienialiśmy. Na przykład
no dobrze, płyty azbestowe, które usztywniały, natomiast tam było przeżarte rdzą ramki. I tego nikt nie wymienił. Tam jest tylko po prostu wyrzucony azbest i wsadzona blacha.
Jakaś niedoróbka.
Znaczy, i teraz pytanie następne, panie prezesie. W jaki sposób wybieracie szybko... oferentów na przykład takich usług?
No, ponieważ przez telefon rozmawialiśmy. My naprawdę, ja tu się będę upierał, nie jesteśmy instytucją publiczną i nie jesteśmy osobami prawnymi w myśl przepisów, prawda? Więc żadne przepisy nas nie zobowiązują do tego, żebyśmy stosowali ustawę o zamówieniach publicznych i robili
no właśnie.
Pełny przetarg. Natomiast oczywiście szukamy poprzez albo ogłoszone przetargi, albo szukamy ofert wykonawców.
Ale w jaki sposób? Znaczy w jaki sposób wy decydujecie? Bo ja wiem, na czym polega zapytanie ofertowe, bo sam je
oczywiście.
Czasami robię, czy też sam je otrzymuję. I czasami po prostu je otrzymuję na tej zasadzie, że muszę odpowiedzieć i wiem, że i tak nie wygram tego konkursu, bo i tak tylko chodzi o to, żebym wpisał to, co wpiszę, a ktoś już, że tak powiem, jest to ustalone. No i to znów pojawia się ten problem transparentności i jasności jak gdyby tego, bo gdyby to była informacja, że w tym roku będziemy wymieniali tam balkony na Unitów,
jasne.
To by była szansa, że tam paranaście jakichś różnych firm, każdy by mógł coś
się zgłasza,
pozgłaszał. Tak. Natomiast no, w takiej sytuacji no, istnieje takie duże prawdopodobieństwo, że ludziska, ja nie wiem, żeby było jasne, nie stawiam zarzutu,
rozumiem.
Żeby jasne, ale generalnie ludzie mają prawo do tworzenia sobie różnych sensacji.
Tak jest. I niech sobie tworzą, natomiast my, jeżeli szukamy wykonawcy poprzez zbieranie ofert, spływają te oferty, komisyjnie te oferty są otwierane, jest specyfikacja.
Dobrze, ale nie, ale ja chciałbym po prostu powiedzieć, w jaki sposób wy informujecie, że wy coś robicie. Bo ja nie mam wątpliwości, że spływają, że jest specyfikacja, że są koperty. Boże, nie mam zamiaru was podejrzewać, że ktoś siedzi i ma zaznaczoną, zaznaczoną kopertę, bo koperta jest trochę jaśniejsza. Nie, nie, broń Boże. Nie, tylko po prostu te miękkie podbrzusze tego całego, tej całej sytuacji jest w tym, w jaki sposób wy zwracacie się, czyli generalnie informujecie, że taka praca będzie wykonana.
Więc albo wysyłamy zapytania, ocenę, jeżeli
no, ale to
jest,
czyli wy
prawda?
Decydujecie do kogo?
No tak, no my znamy rynek wykonawczy, bo tutaj głównie rozmawiamy o tych robotach remontowych. Więc wiemy, z kim już współpracowaliśmy, jakie są efekty tej współpracy i wysyłamy do firm podobnego rodzaju, prawda, do firm, do których mamy zaufanie, informacje, że oczekujemy na przedłożenie oferty cenowej, ponieważ wykonujemy taką i taką robotę. w określonym terminie.
Czyli jest szansa, etc., że na przykład są firmy, które po prostu nie mają bladego pojęcia, że będziecie coś robić.
No, nie ogłaszamy tego rzeczywiście gdzieś w gazetach, tak jak na zasadzie zamówień publicznych.
A jakby nie była strona robimy. Internetowa?
A jak będzie strona internetowa, to oczywiście będzie się pojawiało ta informacja. Natomiast chcę tutaj podkreślić, że mamy stronę mailową, prawda? I wiele rzeczywiście korespondencji jest przesyłane.
Ale to są dwie rzeczy. To jest tylko i wyłącznie adres mailowy.
Jasne.
Panie prezesie, takie pytanie od słuchaczki, która napisała, że bardzo lubi jeszcze na dodatek swojego hydraulika. Znaczy, chyba się domyślam, kto to nawet jest.
Tak?
Ale mniejsza, znaczy, który to hydraulik, bo ja wiem, który hydraulik łamie serca, że tak powiem, na połowie osiedli w naszym tym.
Generalnie polski hydraulik.
Tak, ale mamy taki...
Czyli jednego... w tej administracji naszej wspólnej, tak, za rzeką, tak to nazwijmy. No. Mhm.
Dobrze, tak? Ale pytają się przy wymianie wodomierzy, dlaczego to robiła firma zewnętrzna, na przykład, a nie nasi hydraulicy? Nie byłoby to taniej?
Nie.
Dlaczego?
Zdecydowanie nie. Myśmy to kalkulowali, rozważaliśmy.
Znaczy, ale nie, to niech mi pan wytłumaczy.
Już tłumaczę. Jak to gdybyśmy, jest? No. Gdybyśmy kupili odpowiednią ilość wodomierzy, prawda?
W kurcie.
Mimo, że uzyskalibyśmy jakiś upust na zakupie tych wodomierzy, to musielibyśmy tak czy inaczej zapłacić podatek VAT. Sprowadzamy to.
No i tak zapłacicie jakby za...
Ale to już zupełnie płacimy co innego.
No. A to wysyłamy jest swoich... jest VAT-owcem?
No jest VAT-owcem.
No to odzyskacie ten VAT.
No, my VAT odzyskujemy tylko na lokalach użytkowych. Na lokalach mieszkalnych nie odzyskujemy VAT. Mhm. W związku z tym kupujemy wodomierze, wydajemy kasę, prawda? Mhm. Do tego kupujemy odpowiednie kształtki, uszczelki, no już mniejsza z tym, ten cały osprzęt. Wysyłamy naszych ludzi, którzy nawet w godzinach pracy, choć trwałoby to pewno bardzo dużo, długo, wymieniają te wodomierze i... będzie to nas kosztowało więcej. Natomiast jak skalkulowaliśmy, że bierzemy firmę zewnętrzną, która z usługą montażu tych wodomierzy do nas przyszła, to się okazało, że łącznie wymiar tej całej usługi jest
u mnie
niższy.
I tak się skończyło na hydrauliku moim, że tak powiem, osiedlowym.
To były przypadki oczywiście takie, które znaczy, do nas też docierały, że ta firma coś tam
generalnie po drodze, wężyki, że tak powiem, zostały pouszkadzane i po prostu dobrze, że ja przyjechałem, że ja kończę pracę późno w nocy, bo coś mi zaczęło szumieć w łazience. Jak już wpadłem do łazienki, to już, że tak powiem, nawet drzwiczki mi otwarło.
Była jak instalacja była nieruszana przez 10 lat, prawda, tutaj nastąpiła jakaś ingerencja w tę instalację.
Dobra, dobra, nie, ale tylko mówię, że tak powiem, tutaj już jako anegdotę. Dobrze. Nieszczęsne zaliczki, to jest to, na pewno czytaliście, więc jesteście do tego przygotowani. Jak to jest z tymi zaliczkami na ciepło? Bo tak, mamy ciepłą zimę, mamy zimną zimę i płacimy tyle samo. A mam w rozliczeniach wszędzie napisane, że jest to zaliczka na ogrzewanie.
Na centralne ogrzewanie, tak.
My... I teraz tak, my płacimy z metra kwadratowego. Czyli generalnie
centralne.
Jest to tak centralne, z metra za metr kwadratowy. Natomiast wy się rozliczacie z pecem łukowskim.
Z ilości kupionych gigażuli.
Tak, czyli z liczników. Czyli
nie
jak
tylko.
Jest na przykład... Nie, znaczy nie tylko. Znaczy, bo jest jeszcze opłata stała, ja rozumiem. Aha. Natomiast ja mówię o tym zużyciu takim faktycznym. Wie pan, generalnie ja tam może, że tak powiem... Inżynierii nie kończyłem, nie bardzo się, że tak powiem, być może na wszystkim znam, ale fizykę, że tak powiem, nieźle znam. I mi się tak wydaje, że jak jest zima cieplejsza, a mieliśmy w tym roku bez wątpienia ciepłą zimę, to oni nas mniej grzeją i tego ciepła nam mniej sprzedają. Ale rachunki my płacimy takie same, jeśli nie powiedzieć, że większe. To co się dzieje z tą nadwyżką?
Jeśli ta nadwyżka jest.
No ale zakładamy, że na przykład w zeszłym roku była bardzo mroźna zima. Nie krzyczyliście, że mamy dopłacać, to znaczy, że wystarczyło. A w tym roku jest bardzo ciepła zima. Ludzie się pytają rzeczywiście, bo to jest pytanie, które się notorycznie powtarza.
Zauważyłem na portalu.
Nie jesteście jedyną spółdzielnią, z której to pytają, bo również pytają z innych miejscowości.
Dokładnie. Więc ja tutaj mam wykaz ilości kupionych gigajouli przez ostatnie 3 latka. I mogę podać szczegółowo.
Niech pan powie, jak to jest w tym roku. Nie?
No, ale to jest porównanie.
Dobra.
To może już nie będę omawiał
poszczególnych... Stary PR-owski, zasypiemy was
żaden
danymi.
Zabieg.
Konkretnie, jak to
Panie dyrektorze, w ostatnich latach najgorszym rokiem, a my się rozliczamy od 1 stycznia do Sylwestra, to był rok 10. W roku 10 kupiliśmy ponad 148 tysięcy gigajouli ciepła na terenie miasta Łukowa i naszych zasobów.
Okay.
Natomiast za rok ubiegły, bo to był ewenement. Mhm. Rok 11, bo już 12 zobaczymy, jaki będzie, prawda? Już nam pokazała końcówka stycznia i cały luty praktycznie.
No nie przesadzajmy, ale cały listopad i grudzień było ciepło. No,
no dobrze, ale to w ubiegłym roku, więc ja o tym mówię.
No dobrze, no.
W ubiegłym roku kupiliśmy 135 800 gigażuli, czyli kupiliśmy tutaj rzeczywiście dużo mniej, prawda? W związku z tym po raz pierwszy w ostatnich latach pojawiła się u nas nadwyżka energii
Państwo cieplnej. Załatwiłem, wyszło, że mają nadwyżkę.
Nie, no dobrze, ale to też nie jest żadną tajemnicą.
Wie pan, w telefonach, ja, że tak powiem, ja wiem, o co mnie prosili w telefonach. No.
Każdy członek,
ja mam całą listę warunków, które muszę tutaj spełnić.
Każdy członek, który przyjdzie, który zechce zainteresować się dokumentacją i rozliczeniami, zobaczy, jaka jest nadwyżka za rok 2011. Tylko co nas równocześnie spotkało?
No.
Ano spotkało nas to.
No, wiedziałem, że tak dobrze nie będzie. No.
Nie, dobrze będzie.
No, co nas spotkało?
Dobrze będzie, panie dyrektorze, bo przecież 16 stycznia już bieżącego roku dostaliśmy takie piękne pismo, które mam przed sobą z naszego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, czyli SPEC-u.
No dobrze, podwyżka.
Tak.
Dobra.
Mówiąc o tym, że w związku z tym, że od ostatniej taryfy, a ostatnia taryfa weszła w życie w PEC-u 1 marca ubiegłego roku, to im w międzyczasie nastąpił wzrost cen zaopatrzeniowych miały o 36%. I autentycznie prezes PEC-u był u nas i pokazywał nam faktury.
Ale powiem
zdrożał
tak, dobrze.
Towar.
No nie, no to wie pan, ja generalnie on może pokazywać faktury.
Nie, ale tak kupuje.
Generalnie dowcip polega na jednej rzeczy, że on jest hurtownik, wy jesteście hurtownicy.
Dobrze, dokładnie. Pytanie brzmi, on z hurtu kupuje w tych cenach. Podwyższonych w stosunku do cen z poprzedniej taryfy.
Znaczy, dokładnie co on kupuje?
Miał węglowy.
36% tańszy? Droższy? To ja chciałbym zobaczyć, gdzie on to kupuje.
Znaczy, w jakimś holdingu węglowym na Śląsku. Ja tutaj się nie będę wypowiadał.
Nie będziemy wnikać. To jest oczywiście...
Zapytanie do PEC-u.
Do PEC-u. Niech sobie
i w związku z tym przedłożył nową taryfę, a właściwie zmianę do taryfy obowiązującej i zawiadomił nas pisemkiem z 16 stycznia, że droga spółdzielnio, mam nową taryfę, która obowiązuje od 1 lutego bieżącego roku. I w tej taryfie zmienia się tylko dwie pozycje, czyli w nawiązaniu do tego zakupu miału dużo droższego. A mianowicie zmienia się cena za moc zamówioną ciepła, czyli w opłacie stałej.
Dobrze, znaczy zmienia wam ceny.
Tak, i cena ciepła.
Dobrze.
Obydwie te pozycje rosną w granicach 12%. Przy podstawieniu tych dwóch składowych cen i
dobrze,
przy
również... na zero. Dobrze, a ja mam tym
nie, nie na zero. No. Nie na zero.
Tak, czyli jeszcze mamy
ta
opłacić.
Podwyżka od lutego ma być w granicach 8-8,5% PC-owska. W związku z tym my przy naszych zapisach i przy naszych tutaj możliwościach, że my przesuwamy nadwyżki czy też niedobory na okresy rozliczeniowe następne, kombinowaliśmy rzeczywiście z Radą Nadzorczą, co zrobić? Czy nawalne poddać tę nadwyżkę ponad 400 tysięczną, bo jest to z ubiegłego roku ponad 400 tysięcy złotych, do zwrotu naszym członkom, mieszkańcom?
No.
Czy też zaliczyć ją jako nadwyżkę i skonsumować razem z tym, co zrobił nam PEC? I uznaliśmy wspólnie, że robimy podwyżkę nie 8-procentową, a jeszcze raz podkreślam, podwyżka PC-owska jest od lutego. Myśmy robili regulację
dobra,
od marca.
Za chwilę o to zapytam.
Dobra. I w związku z tym nie będziemy zwracać, ale po prostu od 1 marca będziemy zbierać od naszych mieszkańców mniej niż nastąpiła podwyżka.
Dobrze, to teraz menadżer zapyta menadżera, bo ja tutaj też jestem zarządzającym trochę i mnie za to, że tak powiem, czasami każą mrozić i płacą między innymi za takie rzeczy. Kiedy była podpisana umowa taka generalna? Czy, ja rozumiem, że jest jakaś umowa generalna z PEC-em na świadczenie usług i dostarczanie energii, tak?
Tak.
Jest jakaś umowa generalna.
Z PEC-em jesteśmy związani od momentu, gdy ten
nie,
PEC
dobrze,
powstał.
Ale nie, po prostu tak. Pytam się. Jest jakaś umowa?
Oczywiście. Są umowy i są nawet umowy
znaczy,
na
powiem szczerze, bo ja powiem tak. Po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją i chyba ta umowa wymaga renegocjacji, moim zdaniem, że dostawca usług zmienia sobie warunki świadczenia usług w trakcie sezonu i praktycznie z terminem dwutygodniowym. To się, że tak powiem, w realiach i biznesowych w głowie nie mieści. Ja bym prosto w tym momencie, ponieważ spółdzielnia jest było nie było hurtownikiem i głównym odbiorcą ciepła. Najlepszym płatnikiem było nie było.
No na pewno.
Najpewniejszym. Mhm. Ja bym postawił pecowi sorry warunki, no ale generalnie proszę nas tak nie zaskakiwać.
Ale tego się nie da.
Dlaczego?
Tak do końca
Dlaczego?
Zrobić.
Znaczy wie pan, no generalnie ja negocjowałem w swoim życiu już z takimi monopolistami, że dla mnie słowo nie da, znaczy sformułowanie nie da, że tak powiem, jest bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że generalnie
panie
by się
dało. Oni spełniają kryteria, które są...
Znaczy wie pan, w myśl kodeksu chyba handlowego i chyba ja bym tutaj bardzo mocno dyskutował, czy można zmienić taryfę w terminie dwutygodniowym. Chyba, że to umożliwia umowa. Bo jeśli byśmy stosowali normalne warunki, to jest niemożliwe. Ja najkrótszy znany mi okres to jest pół roku. Pół roku na takie zmiany. Jeśli PET sobie chce zmieniać, proszę bardzo. Ale zawiadamia z półrocznym wyprzedzeniem. I wtedy niech sobie planują.
Oni funkcjonują w oparciu o ustawę Prawo energetyczne i spełniają te kryteria wynikające z ustawy. Czyli oni składają z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o nowej taryfie czy o zmianie taryfy, bo w tym wypadku była akurat zmiana w dwóch pozycjach w taryfie, prawda? Do URE. I zatwierdza im
nasz łukowski PES? PEC?
Oczywiście, każdy
urząd
PES.
Regulacji, ale
każdy
Urząd Regulacji również pyta, czy również sprawdza, czy odbiorcy się zgadzają na to. Jaka jest relacja? No, czy generalnie no, taka jest prawda. No, jest konsultacja.
Panie dyrektorze, myśmy to już raz przerabiali. Jak jeszcze byliśmy związani częścią umowy z zakładami mięsnymi.
No i?
No i po prywatyzacji zakłady mięsne wystrzeliły nam z zatwierdzoną taryfą przez URE z podwyżką prawie 40%. Próbowaliśmy
ale ja
nie
powtarzam,
wyrazić...
że generalnie takie rzeczy biznesowo są do ustalania. Tego się nie da narzucać. Jest coś takiego jak ustawa o ochronie konkurencji, i która po prostu również uniemożliwia tego typu sytuacje. Zresztą ustawa, znaczy regulacje związane z urzędem z URE,
regulacji energetycznej, tak.
Też, że tak powiem, nie pozwalają na taką wręcz dowolność. To tak tylko jest
pozwalają,
specjalne prawo.
Oni mają
elektrycy
mieć...
mają. Elektrycy mają tylko takie jeszcze przywileje,
URE,
prognozy.
Jasne.
Znaczy,
to
ja myślę, że ja myślę,
po prostu dostali taryfę, prawda?
Ja
zatwierdzono, etc., wprowadzili, dobrze, opublikowali w dzienniku urzędowym, etc.
Lecimy dalej. Dobra, załatwimy tę sprawę, bo myśmy to załatwiali, że tak powiem, telefonicznie, ale niech mi pan powie, ile kosztuje na jednej klatce zainstalowanie domofonów?
Domofonów?
Tak.
Praktycznie w momencie, gdy większość mieszkańców tej klatki wyrazi wolę, żebyśmy skierowali firmę, z którą współpracujemy, to mieszkańców to nie kosztuje nic. Przychodzi firma, notabene Siedlec. Nie, zaraz, moment.
Nie wiem, znam tą firmę, bo nam
no,
też
no,
ktoś
właśnie
montowała domofon.
Zala nam montuje te domofony i już po zamontowaniu, prawda, od tam następnego okresu rozliczeniowego, zaczyna zbierać pieniądze. Zbiera pieniądze w części inwestycyjnej, w części konserwacyjnej,
dobrze,
prawda?
Ale panie prezesie,
no
tak.
Jest to dzisiaj, nie pamiętam dokładnie, no z kwitu będzie wynikało, ale pan podejrzewa ma taki sam kwit jak ja, gdzie tylko jest pozycja domofon konserwacja i to jest 3,95 zł plus VAT, czyli 4,27. No, 4 zł miesięcznie, tak.
Co daje na przykład na 12-mieszkaniowej klatce złotych 50 miesięcznie, no 48, czyli około 600 zł rocznie. Czyli w gruncie rzeczy, ja tak prawdę powiedziawszy, jak znamy trochę realia, co dwa lata można było sobie wymienić te praktycznie...
Ja urządzenia?
Pytam, tak. Dlatego, że to jest naprawdę groszowa sprawa. Ja powiem tak, mnie przeraża jedna sytuacja, którą widzę, nie tylko zresztą w tych rachunkach, bo nie jest tylko to, ale no, musimy o tym rozmawiać. Tak zwane koszty konserwacyjne, które zarabiają firmy zewnętrzne. Firmy zewnętrzne zarabiają, bo to ktoś powie, a tam 600 zł na jednej klatce. Jak pomnożymy ilość mieszkań i ilość gniazdek na przykład związanych z antenami, to są naprawdę bardzo poważne kwoty, które zarabia firma za nic. Jakaś sobie firma.
Nie powiem, że za nic.
Znaczy, no wie pan, no generalnie niech pan wybaczy, ale nie wiem, na czym polega konserwacja domofonu, bo jeśli mi się zepsuje słuchawka, to jest mój problem. A więc tylko i wyłącznie kod i właściwie rozciągnięta sieć. I to jest opłata konserwacyjna. I ktoś po prostu trzepie za to, za nic, 600 rocznie od klatki. Na przykład mojej klatki, bo tam załóżmy są większe, mniejsze, ale załóżmy ja mówię znów, policzyłem na swojej klatce, bo wiem, że wszyscy mają. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, bo być może są klatki, gdzie nie ma wszędzie.
Nie
i tak
wszędzie
dalej.
Są, no bo fajnie. No,
więc to też nie będę, że tak bym się tu wymarzał w skali całej spółdzielni, czy coś w tym stylu. Mówię, wolę operować w własnym przykładzie. Jeśli chodzi o tak zwane opłaty za dostęp do telewizji, czyli generalnie konserwację sieci antenowej, to na mojej klatce wychodzi rocznie też w granicach ponad 1100 zł. Prosty, bardzo prosty rachunek i to płacą wszyscy w tym momencie. To jest te słynne 6 zł. W skali spółdzielni przeliczyłem sobie, że to jest naprawdę... W skali spółdzielni policzyłem, że to są po prostu pieniądze idące w setki tysięcy rocznie. Tak. Ile z gniazdek wszystkich?
Powiem, ponieważ no, my oczywiście tutaj w naszych sprawozdaniach mamy te klatki wymienione, te gniazda, przepraszam, wymienione, które mają tak zwany ten pakiet podstawowy,
no,
prawda?
Znaczy, nie no, każdy płaci, czy ma podstawowy, czy nie. No.
Nie, ale ten, który ma abonament, ten komercyjny, to on płaci bezpośrednio.
Ale przepraszam bardzo, ale z tego co wiem, to znaczy ja płaciłem, jak miałem i pełny abonament, i te 6 zł, i teraz
płacę. Bo to zostało zmienione w ubiegłym roku.
Ale widzi pan, ale wcześniej było, że tak powiem, bez zarzutu.
Wszyscy. No, wszyscy mieliśmy taką umowę podpisaną. Koszty domofonów... 146 tysięcy.
146 tysięcy?
Tak, w skali całej spółdzielni. Koszty rocznie. Telewizji kablowej 210 tysięcy.
210.
No.
Oddycha się, bo pomyliłem. No. Bo wyliczyłem pi razy okno na 200 stówki. Proszę pana, to są po prostu potężne pieniądze. Natomiast ja mówię tutaj o gniazdkach telewizji. Tak. Za dobro po prostu naprawdę luksusowe. Jakim jest dla telewizji Master TV, czy Master TV płaci jakiekolwiek pieniądze za spółdzielni za dostęp do tych gniazdek, do tego programu, czy tylko i wyłącznie płaci UPC, za możliwość nadawania na jednym kanale?
Ja nie znam rozliczeń Mastera
nie, ja
się z UPC.
Pyta... Nie, no bo prawda? Oni tam płacą, jasne. To jest normalka, to nie ma
natomiast, zarówno od UPC pobieramy pieniądze, związane z tym, że mają siedzibę u nas, mają tą tak zwaną stację czołową. Za gniazda?
Tak, za możliwość dostarczania programu spółdzielcom.
Nie, nic tam nie płacą.
A dlaczego?
Po prostu taką podpisaną umowę.
No ale to jest umowa niekorzystna. To jest dobro rzadkie.
Ja rozumiem, ale...
Znaczy wie pan, ja pytam, bo mówię, mnie tam generalnie gańcy ryba, nie?
No jasne.
Bo mówię, za 6 zł nie zbiednieje i tak dalej. Mhm. Ściągam sobie w całkiem inny sposób ten program telewizyjny. Bardzo żałuję, że niestety Katolickiego Radia Podlasie, bo stacje radio zostały wyrzucone przez UPC.
Tak jest.
I to jest po prostu przestępstwo. I to jest przestępstwo. I po prostu ja dziwię się, że w imieniu spółdzielców wy nie reagujecie.
Reagowaliśmy w momencie wyłączenia i teraz
generalnie
się skończyła
to się zgłasza do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że zostało to usunięte. I to
jeszcze
jest bardzo
raz
proste.
Zapraszam do nas i spróbujmy razem to zrobić.
To jest jedna rzecz. Mhm. Natomiast, wie pan, dowcip polega na tym, że dzisiaj wchodzi na rynek telewizja, znaczy multipleksy z telewizją cyfrową naziemną. Natomiast to, co jest moim zdaniem bezczelnością ze strony UPC podwójną, to, że kiedy się schodzi z tego pakietu komercyjnego, spada zdecydowanie jakość sygnału dostarczonego do gniazdek. I ten sygnał jest po pierwsze gorszej jakości, po drugie dzisiaj oni powinni tą całą telewizję, która jest dostępna drogą naziemną, transmitować bez żadnych, bez jęknięcia powinno nastąpić włączenie. A dzisiaj podejrzewam, że nikomu do głowy nie przychodzi, żeby z UPC przypomnieć, że to jest ich psi ustawowy obowiązek. Bo to jest zapisane w tym. Znaczy ja się obawiam,
przypominamy, zobaczymy, czym to się zakończy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że my poniekąd stwarzamy alternatywę, bo mamy nie tylko UPC w naszych zasobach, ale już i dwie firmy konkurencyjne. I my rozmawiamy z UPC, że jeśli oni będą dalej tak traktować łuków, bo oni traktują nas jako rzeczywiście takiego małego Michałka, gdzie tu nie zrobią specjalnych pieniędzy, oni inwestują
robią
w dużych miastach.
Bardzo duże pieniądze, żeby było jasne. Wie pan,
rozumiem.
Generalnie licząc to, co oni dostają,
to są
miliona złotych rocznie dostają. Tak.
Jasne.
Na czysto.
Tylko
czysty zysk.
Oni obiecywali rzeczywiście i nam, jako zarządowi, naszym członkom już dawno temu, że w ramach posiadanych tych wszystkich sieci i urządzeń będziemy mieli internet i będziemy mieli rzeczywiście podwyższony standard. Nawet przysłali projektanta, który zajmował się przeprojektowaniem sieci. I podobno, według wiedzy, która do mnie dotarła, to projekt został zrobiony. Tylko dalej nic się nie dzieje. Dobrze. Natomiast rzeczywiście...
Czas jest nieubłagany, a ja mam tutaj... Przepraszam. Otóż to, co obiecujemy, drodzy państwo, że ja z panem prezesem się też tym zajmę, dlatego, że to jest po prostu kpienie i jeżdżenie sobie nam na nosie. A poza tym spróbujemy, żeby pokazać, że spółdzielnia może różne rzeczy zrobić, może załatwić, występować w imieniu spółdzielców. Jasne. To tak generalnie sobie tutaj popracujemy. Kilka krótkich pytań, bo to słuchacz zapytał, że w trakcie się pojawiły. Proszę o krótkie odpowiedzi. Czy normalnie dozwolone jest, żeby pracownicy spółdzielni załatwiały swoje prywatne sprawy w godzinach pracy?
Nie.
Co zrobić, jeśli tak coś się widzie? Do pana prezesa, tak?
Do mnie.
Czyli no, kablujemy, drodzy państwo. No, to jest nasz interes, bo za nasze pieniądze pracują. Czy możliwe jest, żeby kasa była otwarta, przynajmniej jedna kasa, do 16:30? Rzeczywiście to jest bardzo słuszny postulat, panie prezesie.
No ale jest problem.
Dlaczego? Niech pani, że tak powiem, przemiła pani kasjerka. Przemiła, podkreślam, nie ma tu żadnych podtekstów. Nie mogła przychodzić jednego dnia później i później kończyć?
Musielibyśmy generalnie zmienić i nasze godziny pracy.
Ale wie pan, no ludzie jednak mimo wszystko nawet w urzędach kończą o 15:30.
No tak, bo panie dyrektorze...
I muszą się wyrywać, żeby cokolwiek u was załatwić, no.
Z kasami jest taki problem, bo ja czytałem na portalu. Z jednej strony chcemy oszczędzać, prawda, i była taka propozycja, niech ta kasjerka będzie 3 dni tu, 3 dni tu.
Ale panie prezesie, ale chodzi o te... Ludzie mówią 16:30, mają rację, no bo kończą robotę, wpadliby... Wie pan, 2 złote, czy tam 4 złote za przelew, to jest jednak dla wielu ludzi... Istotna kwestia. Zwłaszcza dla ludzi starszych.
Proszę, żeby... A no, więc właśnie. Ludzie starsi wymolestowali na nas, tak na dobry ład, że u nas są 2 kasy.
Dobrze.
Proszę zauważyć, że większości firm w ogóle dzisiaj nie ma kas i każdy sobie daje radę.
No. Ale da się to coś zrobić? Pomyślicie, żeby z jeden
no,
dzień...
Pomyślimy. Jeden dzień i tak jest kasa dłużej na Unitów Podlaskich.
No, ale
bo pracujemy do godziny 16:00 i ta kasa jest czynna.
No dobrze.
No chyba, że przesuniemy jeszcze i zaczniemy pracować od 9 do 17. Ale na to przykład. Zastanowimy.
No, na przykład może,
proszę, czy te pół godziny cokolwiek zmieni?
Ale
dobra,
ludzie,
rozważymy.
Ludziska chcą. No,
bądźmy w kontakcie. A ja nie wiem, ilu tych ludzi chce, może jedyny. No,
no dobrze, no ale jak będzie się... A może będę...
Ja nie widzę ludzi po godzinie 15 w poniedziałek przy
kasie. Bo są wszyscy przyzwyczajeni, że... Ja jestem przyzwyczajony, że do drugiej, nie? A w poniedziałki płacę.
No, i dobrze.
I do drugiej się zawsze chce... Nie, do za 15 druga się wyrobić, bo tak zawsze było.
Zapraszamy do za 15 druga.
Dobrze, szybciutko kończymy.
Tak.
Jakie są wybierane pierwszeństwo bloków, jeśli chodzi o remontu? Chodzi mi o fakt wymiany blach na balkonach, na unitów, a na Sienkiewiczach tylko niektóre bloki. Dlaczego tylko te, a nie właśnie inne?
No. Robimy przeglądy wiosenne co roku i na podstawie tych przeglądów dokonujemy planów remontowych. I na pewno balkony na Unitów Podlaskich jeszcze z płytami betonowymi były w dużo gorszym stanie niż balkony na Sienkiewicza, na osiedlu notabene najmłodszym. Wiem, że na Sienkiewicza też są problemy i wymieniamy te balkony.
Niestety, bo oczywiście nie zapytam o jedną rzecz najważniejszą. Dlaczego we wspólnotach płacimy połowę tego, co płacimy w spółdzielni?
Aha.
I dlaczego na przykład u Strusa w Siedlcach płacimy połowę tego, co płacimy... W tym. I wiem, że na przykład, gdyby była kalkulacja Ustrusa, bo kiedyś przygotowywaliśmy, że tak powiem, taki program z różnymi kalkulacjami i symulacjami, to administrowanie przez prywatną firmę jest dużo tańsze.
Ale to jest bardzo wesoła informacja, bo ja też ciągle słyszę o tym, że we wspólnotach to się płaci połowę albo dużo mniej.
No.
Na portalu była nawet taka informacja, prawda, ktoś tam powiedział, że jak się wyprowadził ze spółdzielni, to utrzymuje dom jednorodzinny za 200 zł. No daj Boże zdrowie.
Znaczy nie, no wie pan, no generalnie ludzie mają prawo do napisania różnych rzeczy.
Oczywiście, że tak.
Ale teraz mają zwrócić uwagę. I mój postulat, żebyście uruchomili stronę internetową. Siedziałby sobie, że tak powiem, taki słuchacz, któremu przepraszam, ale nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Pisał do pana pytanie, by pan sobie odpisał. Święty spokój byłby. A jakby pan nie chciał odpisać, to by odpisał wiceprezes Wrzosek, którego serdecznie pozdrawiam, ale fajne. tego, że ja nie chciałem, że mi coś powiedział, jako że ja nie chciałem, to nie daruję. Będę mu to pamiętał, że tak powiem, będę
panie wypominał. Dyrektorze, to jest jeden problem. No. My jesteśmy tą firmą prywatną, jak powiedziałem, prawda?
Nie jesteście prywatną, jesteście spółdzielnią.
Jesteśmy spółdzielnią, no dobrze, ale spółdzielnia to prywatna własność jej członków, etc., etc. No na pewno nie jesteśmy firmą publiczną, tak to nazwę.
Jej. Ostatnie pytanie muszę zadać.
No, proszę bardzo.
Czy to prawda, że że pracownicy spółdzielni mają zniżki?
Nie, a to mnie już ubawiło do łez.
Nie, ale zaprzecza pan,
nie, absolutnie, zdecydowanie, no, żadnych zniżek.
Nie,
my jako członkowie zarządu też płacimy te pieniążki, te opłaty, które są na tych kwitach, które
pan ma. I
tam
żadnych ulg w funduszach remontowych, w gniazdkach do internetu i tak dalej?
Żadnie.
Nie macie, że tak powiem, żadnego tam, nie wiem, bitwy pod Grunwaldem w domach? Nie macie.
Proszę sprawdzać.
Pytam się.
Wie pan, to domaga się komentarza po prostu.
To znaczy?
Ja bym słyszałam w tym tygodniu takie fajne zdanie, bardzo mi zapadło, że człowiek widzi oczami, ale patrzy sercem. I opisuje rzeczywistość przez pryzmat własnego serca. To znaczy, że ten człowiek, który tak mówi, będąc na naszym miejscu, chciałby tak robić.
Dobra, niech to będzie ostatnie zdanie, ale generalnie to już, że tak powiem. Dobrze, drodzy państwo, nie zadałem wszystkich pytań, ale dacie się namówić na następne spotkania?
A ja podtrzymuję zaproszenie i wtedy ewentualnie na antenie przekażę pani informacje i odpowiemy sobie na te pozostałe pytania.
Dobra, okej. Okay. Znaczy nie, no, następne, drodzy państwo, spotkania nie będzie. To było pierwsze spotkanie z prezesami. Ja dziękuję za jedną rzecz. Jesteście pierwszymi prezesami spółdzielni mieszkaniowej, którzy odważyli się przyjść do tego studia. Za to serdecznie dziękuję. W imieniu również...
A my dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję serdecznie. Pani Maria Sieraciuk i pan Tadeusz Malesa, szefowie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, byli naszymi gośćmi.